Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder.
Oraz naszym G, Rupert ze wsi Hojden, a dziś zajmiemy się tematem morderczego Kaina, który kroczy między panteonem ludzkim a elfickim, ale zanim do niego dojdziemy, to zdradzę wam tutaj na samym początku, że będziemy mieli dla was również konkurs na samym końcu, więc zostańcie z nami do końca.
Tak. Koniec, dużo końca w materiale o Kainie.
To akurat bardzo pasuje do niego, prawda?
Tak. Zresztą ty mówisz tutaj o dwóch panteonach, a trzeba przyznać, że jak na boga morderstwa, no to nazywanie go Kain nie jest wyjątkowo oryginalnym pomysłem, natomiast jest pomysłem wyjątkowo warhammerowym.
W znaczeniu, że kradniemy z rzeczywistego świata.
Tak, dokładnie. Nieco troszeczkę zmieniając, nawet nie tyle wymowę, co po prostu tam gdzieś jakąś literkę wstawić najlepiej niemą.
Ale nawet nie do końca, bo wiesz, tak się składa, że według jednej z legend Kain miał zabić swojego brata. Szok i niedowierzanie. Ale wracając do Warhammera.
Tak, wracając do Warhammera, do Kaina, a w zasadzie do Kainów, bo z Kainem problem jest taki, że niewiele o nim wiadomo, jak wiadomo, natomiast, że właśnie znamy go z dwóch różnych panteonów, na tyle, na ile jest to jedno i to samo bóstwo, tutaj zdania są podzielone, a do tego oczywiście dochodzi jeszcze kwestia tego, że wielu uznaje Kaina tak naprawdę za Korna i że łączy ich więcej niż tylko dwie pierwsze litery, więc to jest dość taka skomplikowana kwestia na zasadzie, czyim bogiem ten Kain jest, na ile tym bogiem niezależnym jest, a na ile jest tak naprawdę jakimś tam czymś aspektem.
No właśnie, bo to wszystko wydaje mi się zależy od tego, kto pyta o tego Kaina, w jakim kontekście pyta o tego Kaina i... No właśnie, jakby to odpowiedział każdy dobry prawnik, to skomplikowane.
Tak, więc może co, zacznijmy od tej elfiej strony medalu, a w zasadzie mandali.
Załóżmy, że to jest ta starsza, bo wydawać by się mogło, że... No powinna być ta starsza, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że część panteonu ludzkiego przez tą Tileę, a to mamy zaświadczone, że tam właśnie te nazwy różnych bogów są takie starsze i po części elfickie, no to możemy wysnuć taki educated guess, że Kain do ludzkiego panteonu właśnie tą drogą przeszedł przez te ruiny elfickie w Tilei i tamtejszych ludzi. I myślę, że później najemnych morderców i różnego rodzaju najemników tileańskich. Rozszerzył się na świat. Taka przynajmniej jest moja koncepcja.
Tak, no zresztą to tutaj też śmiesznie wygląda kwestia lorowa, bo wiemy, że Kain, jeżeli chodzi o elfy, no to jest przynajmniej tradycyjnie był czczony przez druci, czyli przez złe elfy, które były tak złe, że wybrało sobie jednego największego złego boga w całym panteonie elfim i czciły tylko jego. Na szczęście potem przyszły nowe edycje Battle'a.
Ósma edycja, tak.
I to się troszeczkę rozmyło, troszeczkę się znormalizowało. Cały ten panteon elfi się troszeczkę usystematyzował. Zresztą Werner ma o tym cały tekst na naszym blogu. Polecam sprawdzić, link jest gdzieś w opisie i się powinien gdzieś teraz pojawiać na ekranie.
Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa i właśnie dość nowa, jeśli chodzi o Warhammera, więc no, ciekawie się w to zagłębia, zwłaszcza, że tych bogów tam jest 22 lub 23, zależy od tego, które elfy pytać.
Tak, więc ten Kain nam troszeczkę ewoluował z tego bardzo, bardzo złego boga tylko odmordowania od tych mrocznych elfów, co też są tylko odmordowania, taplania się we krwi, Elżbieta, Batory, Witch Elfki, to wszystko. Do troszeczkę się przesunął bardziej w stronę tego no, niezbędnego, jakby zła niezbędnej tej części elfiego panteonu, natury i duszy tak naprawdę, która jest potrzebna, żeby walczyć, żeby przetrwać, żeby egzystować.
To znaczy on ten aspekt miał od samego początku, bo pamiętasz, że Aenarior właśnie brał ten miecz Kaina, który jest obosieczny, prawda?
Tak, ma dwa ostrza.
Ma jedno... Nie, to Wiedźmin ma dwa ostrza. Jedno srebrne, a drugie stalowe na ludzi. Natomiast nie, miecz Kaina właśnie jest tą bronią, która siecze w dwie strony i z jednej strony daje tą siłę, żeby walczyć i bronić elfów, a z drugiej strony w pewnym sensie był powodem upadku Aenariona i połowy problemów elfów, nie? Więc...
Tak, no ale właśnie też zmieniło się to na tej zasadzie, że mroczne elfy nie muszą być już tylko mroczne i tylko mordować, mogą robić inne rzeczy, najlepiej też po ciemku w tajemnicy, żeby ktoś jednak umierał ostatecznie, ale daje im się troszeczkę większe pole do popisu.
No ma to dużo więcej sensu.
No i ten Kane też, wydaje mi się, dzięki temu stał się troszeczkę bardziej takim akceptowalnym w pewnych sytuacjach, w ujęciu oczywiście tego Alfiego Pantonu. Z jednej strony to troszeczkę też się odbija w opowiadaniu o Kornie. To my sami przecież jak rozmawialiśmy, to mówiliśmy, że Korn też po części gdzieś ma ten pierwiastek tej niezbędnej woli życia, woli walki po to, żeby przetrwać. Oczywiście u Kane'a to idzie w drugą stronę, ale tak w ogóle jeszcze dodałbym z racji, że wspomniałeś o Anerionie i myślałem, że będę mówił o tym później, ale tak swoją drogą, to z tego wszystkiego, co wiemy z lore, Kane de facto wychodzi nam chyba na najpotężniejszego boga, na dobrą sprawę? Tak. Jeśli chodzi o to, wiesz, co pozwolił niejako dać swoim, powiedzmy, wyznawcom czy poplecznikom, chodzi oczywiście głównie o Anariona, no ale cała ta, prawda, legenda z powstaniem elfów, z pierwszym Phoenix Kingiem, w ogóle z powstaniem mrocznych elfów potem i tak dalej, no to jest o tym, jak właśnie Anarion podniósł Widowmakera i tam powstrzymywał tą pierwszą ogromną inwazję chaosu, gdzie tam wielkie demony latały dziesiątkami tysięcy, jak nie setkami tysięcy, i de facto on sam jeden na tym swoim smoku, no to wyrzynał je mniej więcej w ilościach takich, w jakich większość bohaterów strzelanek, prawda? Czyli naprawdę w tysiące po prostu wyrzynał te demony.
Jak Doomguy trochę.
Tak, a nawet bardziej to wszystko, wiesz, w Glorious Melee. I no to wszystko na dobrą sprawę. To znaczy faktem, Anarion też był wyjątkowy, bo był super tam elfem i w ogóle, ale no w dużej mierze dzięki temu mieczowi Kane'a, który nasycony esencją Kane'a pozwalał mu to robić i, wiesz, zabijać te wszystkie wielkie demony innych bogów, które też siłą rzeczy były nasycone tą esencją. Więc ta kwestia potęgi jest... Widać tutaj taki duży brak równowagi, że jeden elf z jednym mieczem potrafi się przeciwstawić czemuś tak ogromnemu i potężnemu, bo pamiętajmy, że wszystkie późniejsze inwazje chaosu, no, z założenia jednak były już nieco słabsze, bo elfy wtedy potem postawiły cały ten swój wir, żeby tę magię na środku Utulanu wyrzucać z powrotem gdzieś i przez to ten świat stał się mniej magiczny, a jednak Anarionowi udało się tak mocno walczyć z tymi demonami, tak bardzo je wszystkie niszczyć, zabijać i odsyłać za światy.
No tak, ale dwie rzeczy. Pierwsza, znasz to tylko z legend, a legendy mają to do siebie, że z czasem robią się coraz bardziej barwne. To raz, a dwa, nawet jeśli nie są mocno koloryzowane, to wtedy świat był zrany magią i każda elf, czy każda inna istota, która potrafiła magią władać, wystarczyło, żeby splunęła i już waliło tam błyskawicą.
Tak, no ale uczciwie też trzeba przyznać, że legendy legendami, ale te Shrine of Kane, ta wyspa i ten miecz, one wciąż są w tym samym miejscu, prawda, te 7 tysięcy lat później, prawda. Więc tak, są legendy i legendy, tak, chciałbym zauważyć. Ja wiem, że też dla przeciętnej drużyny awanturników z Imperium to wychodzi na jedno, ale gdyby ktoś się tam pokusił jakąś kampanię High Elfów.
Tak czy inaczej, oprócz tego, że jest potężny, oprócz tego, że ma miecz, miał jeszcze pierścienie, przynajmniej według legend, z czego jeden z pierścieni, znaczy wszystkie pierścienie miały pospadać do świata śmiertelników, natomiast jeden z nich jest tylko znany i kiedyś odnaleziony. Jeśli dobrze pamiętam, ale proszę mnie nie cytować, to był to chyba pierścień ognia, bo tych 8 pierścieni miał odpowiadać poszczególnym wiatrom magii. No, to taka dygresja a propos tych rzeczy, które tam można powrzucać, jeśli chodzi o Kane'a w świat, ale dużo ciekawsze wydaje mi się, niż to, jak bardzo on był kiedyś potężny, jest to właśnie, jak to wszystko się łączy i z wierzeniami elfów, i z ludźmi też tak samo, bo no to jest naprawdę bardzo dziwna sytuacja, w której mamy takiego samego boga, nie dość, że od mordu i tam wojny, zależy kogo pytać, i u elfów, i u ludzi, i u jednych się na niego dziwnie patrzy, i u drugich, no chyba, że jesteś u odszczepieńców, patrz druci, czy u jakichś morderców i tak dalej, zawodowych w świecie ludzi. No takie to dziwne jest.
Prawda, chociaż nawet u samych druci teraz to jest tak, że no okej, mamy te nasze witcherki, które oczywiście odstawiają już wspomnianą Elżbietę Batory, mamy asasinów, a cała reszta, no jednak... Myślę, że też może tak patrzeć na tych Kainitów jak troszeczkę z ukłosa. Może nikt o tym głośno nie mówi, no ale wiesz, z jednej strony jest Morati z tym swoim Cult of Pleasure.
Ściśle tajny.
Tak, jest oczywiście nasz wspaniały Malekit, który sam w sobie ma władzę niemalże boską, więc wiesz, wydaje mi się, że tacy kainiccy fanatycy, nawet jak biegają w fajnym bikini w tym mroźnym, chciałbym powiedzieć Nordlandzie, ale chodzi mi na Garot, to myślę, że wielu mroźnych elfów może też na nich jednak trochę spoglądać z ukłosa, no bo to tak... Nie są to, wiesz, jednak wyznawcy, z którymi chyba chcesz mieć za dużo do czynienia. Niemniej jednak fakt, wracając właśnie do samego Kane'a i jego legend, to przynajmniej w tej części Elfiego Panteonu, i tak może jeszcze zamykając właśnie kwestię tego miecza, o którym wspominaliśmy, to trzeba wspomnieć tutaj o Waulu. To jest elfi bóg kowalstwa, rzemiosła i generalnie taka elfia wersja Hefajstosa, łącznie z tym, że został okaleczony, więc utykał tam na jedną nogę. Notabene przez Kaina, jeszcze został oślepiony.
Dlatego jest też również bogiem wytrwałości, jeżeli by ktoś
bardzo chciał się tym wszystkim interesować. No i ostatecznie to właśnie Waul jakby tworzył te wszystkie słynne magiczne elfie artefakty, wliczając to właśnie Widowmakera, czyli ten miecz Kaina, który potem Kain nasycił swoją esencją, bla, 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 bla. I Anarion zabił tym więcej demonów niż nawet Gotrek z Felixem dali radę, a oni już mieli ze 20 książek, żeby to robić. No i co? No i potem nam Kain z jakiegoś powodu jawi się jako bóg klasyczny i zazdrosny brat Mora?
Tak, ale jest jeszcze jeden właśnie ten aspekt, bo o tym, że nagle Kain staje się jakby bratem Mora i właśnie zaczynamy go widzieć w legendach Tilańczyków, to jak najbardziej, ale jeszcze krok wcześniej, bo wspominałeś o tym, że właśnie bardzo blisko od Kaina do Korna i jak popatrzysz na to z zewnątrz, to trudno się nie zgodzić. Jeden morduje, drugi morduje. Jeden zabija, jeden wojna, drugi wojna, właściwie jedno i to samo. I no, tak by się mogło wydawać. Natomiast bardzo mi się podobał taki fragment, który znalazłem w Tome of Corruption, drugoedycyjnym, który próbował różnicę wytłumaczyć w ten sposób, że o ile Korn to jest żądza mordu, nienawiść i tak dalej, która jest spuszczona jakby ze smyczy, jak dzikie zwierzę na polu bitwy, to Kain ma być takim jakby elementem elfiej psychiki, który ma odpowiadać za tak przemoc, tak za morderstwo, tak za wojnę, ale bądź co bądź w jakiś sposób wrzuconą w jakieś kajdany, okiełznaną. Ta przemoc ma być kontrolowana i zrytualizowana. I z jednej strony podpierałyby to oczywiście witch elfki i te ich rytuały zabijania, składania ofiar, ta noc śmierci w Nagarod i tak dalej, to wszystko by to podtrzymywało. Ale szukałem takiego ciekawego potwierdzenia również tej części u innych elfów, bo wiadomo, w przypadku Asrai, no to jest czas na sianie, czas na zbiory, czas na wojnę, czas na miłość, czas na wszystko. Tam oni się przynajmniej starają utrzymać w jakiś taki sposób równowagę i równo odnosić się do wszystkich swoich bogów. Natomiast ciekawie to wygląda w przypadku Asurów, którzy generalnie zakazali wyznawania części bogów z panteonu Sitharai, czyli tych podziemnych bogów, tych, których nie lubią, tych, do których z kolei odnoszą się druci. Więc oni albo patrzą krzywo na wyznawanie, albo właśnie całkowicie zakazali. Ale pomimo tego nadal wysokie elfy organizują sobie co 10 lat rytualną wojnę i płyną przez pół świata po to, żeby zaatakować raz na 10 lat bogu ducha winnych mieszkańców wysp w okolicach Indu. Mówiliśmy o tym więcej trochę w innym odcinku, ale tak, ta zrytualizowana przemoc nawet u wysokich elfów została cały czas. W związku z czym, no, wydaje mi się, że w sposób, w jaki w ogóle przerobiono ósmoedycyjne, tu mam na myśli oczywiście Battle, ósmoedycyjne elfy z tymi właśnie, no, nowymi bogami, wprowadzono tą bardziej skomplikowaną jakby psychikę elfów. Wydaje mi się, że to ma sens, to jest dość ciekawe. Tak samo choć, w sobie i w ogóle ma sens.
Chociaż bym tu jeszcze tak odbił piłeczkę, bo tak z drugiej strony jak na to patrzymy, bo mówi się o tym właśnie zrytualizowaniu i tej otoczce, tej przemocy, rządzy krwi, ale właśnie myślę, że tam jednak jest ta rządza krwi i jakby z nieco innej perspektywy, to tam Kain jawi się troszeczkę jako takie nieślubne dziecko Korna i Slaanesha.
No właśnie nie do końca, bo Korn jest, wiesz, taką nienawiścią, taką całkowicie dziką, a Slaanesh jest przesadą. I zauważ, że te witch elfki mordują na ulicach tylko raz do roku, a nie każdej nocy. Ten mord tutaj ograniczany jest właśnie do jednego specyficznego czasu, a w pozostałe dni roku odbywa się tylko i wyłącznie w świątyniach czy na arenach, na których się walczy. Więc tutaj ja bym tu widział jakieś takie elementy takiego krwawego karnawału, właśnie też czynność dość zrytualizowana. A wiesz, nawet w naszej prawdziwej historii nie trudno znaleźć takie społeczeństwa, które autentycznie opierały się co prawda na krwi, ale nie robiły tego przesadnie, nie robiły tego za dużo, robiły to w jakimś celu. Weź takich Azteków czy Inków i te wszystkie ofiary, te wojny, które oni tam toczyli z tymi różnymi innymi ludami, też często były zrytualizowane, więc jeżeli spróbujemy popatrzeć na to właśnie przez taki pryzmat, że dla przynajmniej druci stało się to bardzo ważne, żeby ten rytuał odprawiać, to nagle zaczyna mieć jakiś sens.
Tak, ale z drugiej strony mi się wydaje, że jednak też można znaleźć dużo tego, że wiesz, ci wyznawcy Kane'a, to już niezależnie od tego, czy właśnie druci, czy nawet jak już przejdziemy na ludzką stronę, to to też nie jest takie zimne, kalkulowane tylko po to, żeby właśnie coś osiągnąć, ale wydaje mi się, że jest w tym dużo jednak, wiesz, chęci bycia w morderstwie, zresztą jak tam poczytamy sobie właśnie w Tomb of Salvation z kolei, te, wiesz, jakby główne przykazania Kane'a, to jest teraz w tym, w tej wydaniu dla ludzi Kane'a, żeby nie było wątpliwości, to tam właśnie jest to, że nie należy jakby ukrywać potem śladów tego morderstwa, że należy się cieszyć i to troszeczkę jakby celebrować. Ten akt zabierania życia nie jest tylko czymś, co, wiesz, ma dać, osiągnąć jakiś cel, ma ci dać, nie wiem, przychylność Boga, ale ma też być jakąś celebracją, prawda? Więc ja też trochę patrzę na to w ten sposób, ale wydaje mi się, że i twoja interpretacja jest fajna i może dodać, wiesz, fajnego kolorytu.
Wiesz, ja akurat czytając te przykazy na Kane'a z drugoedycyjnego Tomb of Salvation, miałem właśnie odwrotne skojarzenia, mianowicie mi się kojarzyło to, że jest to napisane tak, jakby ktoś w bardzo kulawy sposób, ktoś właśnie chciał oddać, że to musi być ten rytuał, bo spójrz, tam jest wprost napisane, że te morderstwa mają być co jakiś czas, masz zrobić jakieś konkretne nacięcia, które coś oznaczają i masz się tych nacięć nie wstydzić i nie ukrywać ich na ciele ofiary.
A tak, nie, jak najbardziej mówię, ta kwestia rytualna jest jak najbardziej znana, tylko wiesz, wydaje mi się, że jest w tym jednak ważny właśnie element jakby czerpania przyjemności z tego całego, nazwijmy to, sakramentu.
No właśnie, przyjemności tam nie widziałem.
No, każdy widzi, co chce zobaczyć.
Miejmy nadzieję, że YouTube nie będzie za bardzo sprawdzał tego odcinka, bo totalnie spadniemy z rowerka. Ale właśnie, kontynuując wątek ludzkich wyznawców, który właśnie zaczęliśmy, no to tak, to bardzo mi się podoba, jak to może być w dziwny sposób zestawiane na sesji właśnie dla ludzi i dla elfów. Wiem, że to znowu wracam do tych elfów.
Idąc w kierunku tych ludzi, to tak, no to...
Tak, ale...
To tak. Jest ten problem. Tak, no, zabawne też jest to, że wiesz, elfy ze swojej natury jakby nie bardzo się garną do tego, żeby w ogóle uznawać, że to jest jeden i ten sam Bóg. Tak samo druci generalnie ignorują takie pomysły. Mi nawet nie do końca się podoba pomysł, żeby mówić, że to jest Korn, chociaż zauważają pewne wspólne aspekty.
No ale właśnie podkreślają, że Korn to nie jest, bo Korn jest właśnie tym dzikim.
Tak, więc też jest tak, no ale to wiesz, to tak jak druci, czy generalnie elfy uważają, że wszystko, co jest od nich, jest, wiesz, to jest troszeczkę inna klasa, tak?
Lepsza.
Tak, to wiesz, jest Kane i jest Kane dla biednych ludzi, którzy nie mają prawdziwych bogów morderstwa, nie? Jakoś w ten sposób bym to powiedział. No ale właśnie ciekawie się dzieje tak z tą ludzką częścią, jak Kane w ludzkim panteonie jest widziany jako zazdrosny brat Mora i fajne jest to, że mordując królestwem umarłym, Kane jest z kolei przeciwstawiany jako ten, który chce wykraść duszę, zanim oni trafią do Królestwa Mora, to właśnie te dusze, które zostaną poświęcone Kane'owi, sprawią, że on będzie mógł tworzyć z tego swoje własne królestwo, więc tutaj to jest ta konkurencja, prawda, między notabene tymi bardzo starymi bogami, nawet w ludzkim panteonie, prawda, bo to są ci najstarsi, w sensie Mora, bogowie z panteonu klasycznego, więc też już jakby te dawniejsze wierzenia, może pomijając samą dawną wiarę, chociaż gdyby chcieć, to też można spróbować na potrzeby sesji sobie coś powymyślać związanego z właśnie z rytualnymi morderstwami jeszcze na tle dawnej wiary jako, prawda, protoplastów kultów Kane'a. Może też tak być, że te kulty właśnie istniały na tle dawnej wiary i dopiero jak elfy przywiozły swoje pomysły, swoje legendy i historie, to ktoś stamtąd ukradł Kane'a i stąd przeszło do ludzkiego panteonu, no ale to już są moje takie tylko luźne dywagacje, nie poparte za bardzo tym, co można znaleźć w lore.
Za to poparte rzeczami, które były w naszej prawdziwej historii, no bo ja tutaj już wspominałem Azteków, ale to nie Aztecy wymyślili, że w krwi jest siła i energia życiowa, w związku z czym według logiki takiej rytualnej, haha, znowu do tego wracam cały czas, według tej logiki, no jeżeli się tą krew poświęci w zamian za coś, to coś się stanie, prawda? I to jest dość stare i dość często wykorzystywane. I tak, połowa naszego świata jest trochę na tym zbudowana, bo przypominam, że chrześcijaństwo robi dokładnie to samo, tylko w sposób metaforyczny.
Tak, to znaczy swoją drogą to śmieszne jest, a propos właśnie już dalej z ludzkim kultem Kaina, że to jest bardzo tak przedstawione, że gdzie Kain jest w zasadzie jedynym takim naprawdę złym bogiem. Wiesz, już bogom chaosu...
I tylko jego nie wolno wyznawać, tak?
Tak, tak. Tak, znaczy wiadomo, że bogowie chaosu też są źli, ale bogom chaosu zawsze gdzieś tam oddaje właśnie bycie tymi pierwotnymi, najstarszymi jakby... częścią istnienia, podczas gdy Kain jest zły i po prostu jest zły i troszeczkę o tych wyznawcach, to oni też są tak mocno zaprezentowani jak takie, no typowo złe kulty, które generalnie tylko co jakiś czas kogoś mordują po to, żeby go mordować i tyle z tego wszystkiego jest. Ale z drugiej strony, jakby na to spojrzeć, to trzeba przyznać, że właśnie Kain jak mało który Bóg wydaje się być pomocny i wiesz... stać po twojej stronie ostatecznie rzecz biorąc. Kain generalnie chce, żebyś mordował w jego imieniu, ale on ci da siłę, żeby, wiesz, żeby tego mordu dokonać. De facto tutaj tak wracając do historii Anariona. Oczywiście ta cena ostatecznie zawsze, jak to we wszelkiej maści układach z bogami musi zostać zapłacona i jest jakby niektórzy...
wysoka.
Niektórzy powiedzieli zbyt wysoka nawet, ale... ostatecznie rzecz biorąc, zwłaszcza w takim ponurym i niebezpiecznym świecie, jakim jest Warhammer, no to Kain jak mało który Bóg wydaje się być patronem, którego dobrze jest mieć, nie?
Zwłaszcza jeśli faktycznie przyjmiemy tą interpretację, że on nie jest od dzikiego gniewu i przesady, tylko właśnie od wojny i morderstwa, w związku z czym twoja postać nie będzie tutaj... nie będzie bezmyślnie próbowała to morderstwo zorganizować, tylko będzie starała się to zrobić, jakby to powiedział prawnik z premedytacją.
Tak, to znaczy ja bym też tutaj powiedział, że to mówienie wojny to już jest takie troszeczkę w nawiasach, bo to też na to są różne punkty widzenia i na ile to wojna właśnie w czyjej domenie leży, ale to też jest fajne, że Kain jest fajnym bóstwem, który może służyć, wiesz, jednak jako właśnie kontrola wszelkiej maści kultów chaosu, prawda? Na przykład w czwartej edycji już wiemy, że jednak gdzieś tam nam w tle wracają bogowie, o których myśleliśmy, że będą zapomnieni, jak Solkan. No i wiesz, jakiś Solkan i Kain wydaje się, że mogliby, a przynajmniej ich wyznawcy mogliby mieć jakby, no nie chcę powiedzieć, że...
wspólny cel?
Tak, nie te same wartości, ale wspólny cel na pewno, przynajmniej przez jakiś czas, nie? To takie bardziej małżeństwo z rozsądku tymczasowe.
Widzisz, bo jak o tym mówisz, to mi się przypomina Aldorf czwartoedycyjny, ten podręcznik, w którym kiedyś znalazłem, że właśnie znajduje się tam taki klub elitarny, w którego podziemiach jest mała kapliczka poświęcona Kainowi. I chodzą plotki, że dostęp do tego klubu mają również czasem ważne persony z Black Chamber, czyli rejklańskiej tajnej policji. Więc o czym akurat było więcej trochę w zeszłym tygodniu. Więc tak, to można wykorzystać właśnie też w ten sposób, myślę.
Tym bardziej, że jednak Kain ma też taką otoczkę, która, no właśnie wiesz, jest troszeczkę taka ciekawsza, troszeczkę bardziej dystyngowana, jest bardziej zrytualizowana. W sensie, jako powiedzmy majętny, czy to szlachcic, czy nie wiem, ten rzemieślnik, dworzanin, gdzieś na ludzkich dworach, ale takich tych bardziej cywilizowanych, to nawet jeżeli jakieś masz tam pasje, czy zainteresowania związane z walką, wojną i temu podobnymi rzeczami, no to Ulryk jest troszeczkę, wiesz, taki zbyt brutalny i prymitywny. No, Myrmidia wyidealizowana, co by nie mówić, a Kain jakby jednak, wiesz, zapełnia jakąś taką całkiem ciekawą lukę w tym wszystkim, nie? Gdzie z jednej strony są właśnie te chęci, rytuały i tak dalej, generalnie niemalże potrzeby przemocy, no a z drugiej strony są określone granice, są pewne zasady, jest to też utrzymywane właśnie w tajemnicy, jest to coś, co może być nęcące dla wszelkiej maści właśnie, wiesz, ludzi na odpowiednim poziomie edukacyjno-finansowo-społecznym, którzy lubią o sobie myśleć jako o lepszych niż o całej reszcie.
Aż się prosi o zorganizowanie polowania na bystrzejszą zwierzynę. Tylko chociaż jakby tak wchodzić tutaj w kwestie teologiczne Warhammera, to byłaby akurat inna bogini. Przynajmniej jakbyśmy znowu chcieli pożyczać od elfów, ale tak, totalnie myślę, że Kain tutaj też mógłby pomóc i myślę, że mogłoby to być ciekawa zagwozdka na sesję. Na przykład dlaczego w dziwny sposób dziwne osoby giną w danym mieście?
Tak, dokładnie. Wszystkie przygody też właśnie z podznaku Kuby rozpruwacza czy czegoś podobnego, gdzie właśnie chcemy śledzić za morderstwa. Kane też jest fajną alternatywą dla klasycznych kultów chaosu, gdzie wciąż możemy mieć tajne stowarzyszenia ludzi, którzy robią bardzo nieprzyjemne rzeczy, a jednocześnie może to być miły oddech od klasycznego Slaneszy, czy Cinchowca, czy całej reszty, prawda?
Przy czym, żeby było ciekawiej, mamy lorowe przykłady chowania się kultystów Kane'a w miejscach, w których by się człowiek mało spodziewał. Pamiętam w Marienburgu pierwszoedycyjnym, fantastyczny podręcznik, tak swoją drogą, był opisany sklep mięsny w takiej właśnie droższej dzielnicy, którego właściciel miał zawsze najpyszniejsze, najbardziej fantastyczne towary. I wszystko było super na zewnątrz, a jego tajemnicą było to, że właśnie był kultystą Kane'a i po cichu karmił swoich wysoko postawionych klientów ludźmi.
Delikatesen to się nazywało.
Delikatesen, tak, dokładnie to.
Tak, swoją drogą a propos tych kultystów, muszę zauważyć, że nic nie znalazłem, możliwe, że ktoś mi porzuci coś w komentarzu, ale ciekawie musiałby się też prezentować nie tyle kultysta, ale kapłan Kane'a, prawda? W sensie już taki, wiesz, obdarzony błogosławieństwami i mogący czynić cuda w imię swojego patrona.
No tak, tylko że no, jeśli chodzi o kapłanów i w ogóle komórki zorganizowane, no to jest trochę problem, ponieważ kult jest zwalczany i jeśli będzie w danej komórce za dużo ludzi, no to zwrócą na siebie w pewnym momencie uwagę i miejscowe władze będą próbowały ją rozbić, ale jak najbardziej, tak, byłoby bardzo ciekawe, zwłaszcza, że mamy jedyne miejsce, które ja kojarzę, w których są opisane, powiedzmy, moce dla kapłanów Kane'a, to jest drugoedycyjny Tomb of Salvation i tam są no tylko przykładowe, bardzo przykładowe moce opisane, w związku z czym tu jest wiele miejsca na inwencje dla MG, jak mogłoby wyglądać coś, co może pomóc właśnie słudze pana mordu, nie?
Dokładnie, tym bardziej, że Kane, to tak wracając do tego aspektu Korna, to jednak Korn z magią, to też jest rzecz, która w Warhammerze się nie pokazała. Tak, no nie było okazji tego za bardzo pokazać. No było, nie było, magia krwi i z tym rzeczy związane, to są rzeczy, które na pewno można byłoby prawda coś ciekawego wymyślić, od tych czarownic i krwawych rytuałów przez wudu i podobne rzeczy.
Przez jakieś odmładzanie się, bo bądź co bądź witch elfki właśnie w ten sposób też się odmładzają, wiesz, legendy o Elżbiecie Batory i tak dalej.
Dokładnie.
Wampiry, tego wszystkiego rodzaju, nie?
No, po właśnie jakieś rzeczy związane, wiesz, z kontrolowaniem krwi magicznym i tak dalej, w sensie jako broni i tak dalej. Rzeczy, które widzieliśmy na przykład w takich rzeczach jak Mortal Kombat i tak dalej. Wydaje mi się, że mogłyby to być ciekawe aspekty do wykorzystania na sesję, no ale to chyba już ten czas, gdzie
przyszedł mi do głowy pomysł, tak, taki zupełnie nielorowy, wiesz, kapłan Kane'a, który z powodu właśnie użycia krwi odmładza się do postaci takiego małego dziecka, ale nadal jest morderczy, ale jest dzieckiem, w związku z czym wzbudza mniejsze podejrzenia, nie?
I nazywa się Damian.
Na przykład.
Mamy taki mocno filmowy odcinek z tego, co słyszę dzisiaj. Jeszcze taka jedną rzecz, którą bym wtrącił tylko w ramach zakończenia, bo też właśnie w Tomb of Salvation w drugiej edycji pojawia się informacja o sekcie Morytów, The Doorkeepers. Nie wiem, czy ktoś to przetłumaczył na oddźwierni, ale uważam, że jeżeli nie, to była to stracona szansa. I to byli generalnie Moryci, którzy doszli do wniosku, że każdy...
Dobrze, że oni tych drzwi nie trzymają.
Tak. Znaczy, właśnie oni starali się je trzymać, bo oni wyszli z założenia, że każdy, kto pomaga ludziom jednak nie umierać, leczy ich i tak dalej, to troszeczkę przeciwdziała potędze Mora i zaczęli potajemnie mordować szalianki.
I innych lekarzy.
Tak, dokładnie. Sekta długo nie trwała, ale to też pokazuje właśnie fajny aspekt. Tam nie mamy informacji, czy ona była kejnicka, ale za taką została uznana. Ale to właśnie pokazuje jakby fajny sposób, jak można troszeczkę wywrócić właśnie te wszystkie informacje, które mamy o Pantheonie i zrobić w ramach tego coś ciekawego. Klasycznie zresztą z chęcią pewnie też posłuchamy waszych pomysłów na wykorzystanie Kane'a w sesji.
Dokładnie tak. I co? My na dzisiaj kończymy.
Jednak zanim zakończymy, wracamy do mówienia o konkursie, a w tym tygodniu konkurs będzie troszeczkę inny, bo chcemy podziękować wszystkim naszym patronom, obecnym i przyszłym, więc to im będziemy rozdawać od Copernicus Corporation podręcznik do Rough and Glory 40 tysięcy oraz książkę fabularną do 40 tysięcy Brama z Kości, no to by na dobry tytuł jak na dzisiejszy odcinek. A konkurs będzie wyglądał w ten sposób, że po prostu wyślijcie nam wiadomość na Patronite, jeżeli jesteście naszymi patronami, macie czas do końca, do następnego odcinka, aż się pojawi, więc jest troszeczkę chwila, żeby się zapisać, jak ktoś nie jest. Wyślijcie tylko wiadomość przez Patronite'a, że bierzecie udział w konkursie. Ja potem z tych wszystkich wiadomości będę jakimiś kostkami rzucał i losował.
Pewno na Discordzie wylosujemy konkretną osobę.
Tak, kto dostanie podręcznik, kto dostanie książkę i podeślemy wam info. Zatem, jeżeli naszymi patronami jeszcze nie jesteście, to jest dobry pretekst, żeby dołączyć do tego jakże tajnego i złowróżbnego stowarzyszenia.
Pamiętajcie też, że kod w cieniu Imperium do Copernicus Corporation nadal działa, także jak chcecie coś sobie zamówić od nich, to możecie go wykorzystać.
Dokładnie i dostać 10% rabatu, co zawsze jest miłe, jak krew dla Kaina. Czy my mamy taki system, że na końcu zawsze staramy się robić kiepskie żarty, jak Strasburger na początku?
Na to wychodzi.
Tak, Discord, mamy Discord. Przyjdźcie na Discord, tam jest 100 ankietowanych odpowiada na różne pytania.
Tak, gdybyście chcieli mieć odpowiedź premium, to wpadnijcie na naszego Patronite'a, o którym wspominaliśmy wcześniej, no ale powtórzyć nie zaszkodzi.
Tak, o blogu też wspominaliśmy w tym odcinku, więc na blogu są różne fajne rzeczy i też te wszystkie linki, one zawsze są w opisie tych wideo. Kliknijcie rozwiń i tam są rzeczy opisane i można klikać dalej, są fajne rzeczy. Rzeczy.
Rzeczy, kliknij tutaj, tak. Kliknij tu,
proszę,
tu, kliknij.
Please, love me, validate my work.
Trójkę wybierz, panie. No, a my się z wami tym pozytywnym akcentem dzisiaj żegnamy.
Chwała wszelkim mrocznym kultom zbierającym się po ciemku i robiącym tylko sobie wiadome rzeczy. My wrócimy do was w przyszłym tygodniu z kolejnym, miejmy nadzieję, że tym razem normalniejszym odcinkiem.
No i co, pozdrawiamy i...
Chwała Imperium.
I chwała Imperium.
Bo trzeba co przynajmniej jedną taką nieheretycką rzecz powiedzieć, za którą nas nie zamknął.